On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Jako inspirację do dzisiejszego spotkania potraktowałem dwie sprawy. Pierwsza rzecz, czas, w którym się dzisiaj znajdujemy, jest początek roku. Taki zwyczajowy moment, w którym rozmawiamy o początkach, każdy sobie coś postanawia. Ja akurat do tych ludzi nie należę, ale wielu moich znajomych w ten sposób do tego okresu podchodzi. Dlatego też dziś chciałbym z Państwem porozmawiać troszeczkę o początkach Kościoła. A jednocześnie inspiracją do tego spotkania było dla mnie papież Franciszek. Otóż niektóre ostatnie wypowiedzi papieża Franciszka jasno wskazują, tak przynajmniej według mojego zdania, skąd on czerpie ducha, skąd on czerpie inspirację do swojej pracy. Stąd też chciałem Państwu opowiedzieć o pierwszych chrześcijanach i to będzie temat naszego spotkania. Nasze spotkanie ma ten wspólny tytuł, on pomoże swoje wierne sługi, dlatego też zwykle i taki też mam cel, będę pokazywał Państwu osoby, pewne wydarzenia, które wspomagają Kościół. Ale dziś porozmawiamy o początku Kościoła i o tej misji, której Kościół ma w świecie. Według Soboru Watykańskiego II, Sobór określa to w ten sposób, że Kościół jest sakramentem zbawienia. Więc ten sakrament zaistniał w świecie, aby ludzi zbawić, aby być tym światłem, zaczynem i solą, jak to niektórzy mówią, na początku, można powiedzieć, naszej ery, tak? Tak dzielimy czas. Czyli Kościół powstał, aby pomóc światu. Poganom. Więc ci ludzie, którzy byli w tym kościele, bo to kościół nie jest rzeczą anonimową, to nie jest instytucja, musieli mieć tego ducha, aby mieć odwagę do tego kościoła wstępować, aby mieć odwagę wiarę tego kościoła wyznawać i aby mieć odwagę za tą wiarę również umierać. I o tym bym chciał dzisiaj z Państwem porozmawiać. Proszę Państwa, interpretacja Soboru jest taka, że wynika z tego, że Bóg chciał Kościół, aby zbawić świat z pogaństwa, a nie Kościół powstał na, jak można powiedzieć, zlecenie Jezusa Chrystusa i w tej chwili Bóg wykorzystuje swoją całą moc, aby ten Kościół trzymać do końca wieku, bo kiedyś tak powiedział, w związku też z czym jego autorytet tutaj jest na szali i on musi sobie jakoś z tym radzić. Nie, Kościół jest po to, żeby ludzi zbawić. Gdy umarł Jezus, powstał Kościół, o tym mamy, te opisy mamy oczywiście w Nowym Testamencie. Natomiast chciałbym dzisiaj z Państwem porozmawiać o tak zwanym Kościele pierwotnym. To jest takie bardzo proste rozgraniczenie, Kościół pierwotny, Kościół pierwszych wieków, można by tak go też inaczej nazwać. To jest okres od śmierci Pawła, czyli od tego momentu, który zamyka Dzieje Apostolskie, zresztą pisane prawie 100 lat po tych wydarzeniach, do cesarza Konstantyna, o którym mam zamiar Państwu kiedy indziej opowiedzieć. Czyli mamy tutaj w zasadzie, no można powiedzieć, 200 kilkanaście lat, którym Kościół to są pewne małe grupy żyjące w świecie cesarstwa rzymskiego. Trzeba sobie zawsze odpowiedzieć na pytanie, kto był częścią tego kościoła. I tutaj naukowcy, którzy zajmują się kościołem pierwszych wieków, wskazują na bardzo dużą ewolucję tego. Czyli już przez ten krótki okres czasu, wpierw byli to ludzie zwykle nawróceni, wpierw z religii żydowskiej, czyli tak zwana gmina w Jerozolimie oraz w diasporach, później też poganie, to oczywiście bezprecedensowa w historii w ogóle chyba ewangelizacji misja Pawła, a później byli to głównie osoby z tak zwanych niższych sfer, bardzo dużo kobiet, to już Dzieje Apostolskie o tym nawet piszą, ale w późniejszym czasie też te zwykle kobiety, jakby to powiedzieć, pierwsze się nawracały w domach. Natomiast w ciągu tych 200 lat ewolucja jest dość znaczna. Już nie tylko pod koniec tego okresu pierwszego kościoła to biedacy wstępują do gmin chrześcijańskich, tylko coraz więcej, tak można dziś użyć słowa klasy średniej, coraz więcej oczywiście chrześcijan rodzi się w rodzinach chrześcijańskich, stąd też ta wiara jest przekazywana w pokoleniach, ale także ludzie wykształceni zaczynają w chrześcijaństwie upatrywać jakieś nadzieje i widzą tutaj w tej filozofii, można oczywiście w cudzysłowie użyć słowa filozofii, swoją ścieżkę życia. Trzeba by zadać sobie pytanie, co zachęcało tych pierwszych ludzi do wstąpienia do wspólnoty Kościoła. Tutaj przyznam szczerze, że jest to pytanie dla historyka bardzo trudne, ponieważ historyk nie jest w stanie ocenić realnie wiary takiego człowieka. Nie jest w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy on miał jakieś wewnętrzne spotkanie w swoim sercu z Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym. Co jest najważniejsze najważniejsze, podkreślę to, w przyjmowaniu wiary. Oczywiście historycy, socjolodzy, którzy zajmują się takimi zagadnieniami, szukają pewnych odpowiedzi na to pytanie, co sprawiało, że coraz więcej ludzi wstępowało do kościoła katolickiego w pogańskim dookoła świecie. Oczywiście tutaj są podawane przykłady, że po pierwsze był to monoteizm, w którym Bóg interesuje się konkretną jednostką, a nie na przykład jakimś tam miastem, czy też jakąś społecznością. Natomiast tutaj już jest to, można tu już troszeczkę to obalić, ponieważ religia chrześcijańska nie była pierwszą religią monoteistyczną, która trafiła do Rzymu. No, pierwszą taką religią największą to był oczywiście judaizm, mimo szczerych chęci dzisiejszych naszych tak zwanych starszych braci w wierze, do tej religii również przystępowali poganie, to byli Rzymianie, którzy wyznawali tą naukę. Natomiast oprócz tego były jeszcze pewne, tutaj nie będę się na ten temat rozwodził, ale były pewne religie wschodu, które zakładały, że jest jeden Bóg, które też miały pewną mistykę wschodnią. I Rzymianie też z chęcią, ci, którzy poszukiwali czegoś głębszego w religii, też z chęcią sięgali po te obrządki. Po drugie, socjolodzy mówią życie wieczne, ale życie wieczne znów nie jest wymysłem całkowicie chrześcijańskim. Wprawdzie religie pogańskie, no to tam życie wieczne to jest coś strasznego, bo Tartar to żadna taka przyjemna rzeczywistość po śmierci. Natomiast już na przykład religie egipskie, które też były popularne w Rzymie, zakładały, że, nie wiem, czy Państwo pamiętają z lekcji historii, że tam nasze serce jest ważone, jak człowiek był zły, to zostaje zjedzone, a jeżeli był dobry, no to dostaje szczęśliwość po śmierci, czyli ta perspektywa życia wiecznego również w religiach pogańskich występowała. No to jeżeli nie to, to co? Niektórzy mogliby powiedzieć, no jakiś tam rytowość, tak? My jesteśmy dumni z mszy rzymskiej. Moi znajomi tradycjonaliści to w ogóle twierdzą, że to jest najpiękniejsze, co jest w chrześcijaństwie, czyli tak zwany ryt rzymski, ale wtedy nie było żadnego rytu rzymskiego. Trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o rytowość, jeżeli chodzi o kwestię liturgii, to ten okres, czyli do cesarza Konstantyna, liturgia w zasadzie nie jest ujednolicona. To znaczy w zasadzie nie wiemy nic o niej. To tak jakby wziąć kartkę białą, zaznaczyć dwie kropki, napisać Kalisz Ostrów Wielkopolski i uznać, że to jest mapa południowej Wielkopolski. No nie jest to mapa południowej Wielkopolski, są to dwie kropki na białym papierze. Tak samo jest z historią na przykład mszy świętej. Mamy pewne delikatne przesłania w różnego rodzaju źródłach, w którym czytamy o tym, że oto kapłan wznosił ile mógł modlitwę do Boga, który jest, mówiła o wspólnych spotkaniach. Natchniony autor Nowego Testamentu prawie w ogóle nie wspomina o kulcie. Wystarczy to porównać z Pięcioksięgiem, gdzie, proszę Państwa, w Pięcioksięgu Mojżeszowym to jest wszystko opisane. Jak ma kapłan być ubrany, jak ma patrzeć, jak ma wstawać, co ma mówić. Każdy fragment liturgii świętej jest opisany. W tym czasie w Nowym Testamencie tego po prostu nie ma i oczywiście można szukać na to jakichś prostych odpowiedzi. Najprostszą z nich jest chyba to, że ten kult był dość prosty, że się skupiał tylko na tych kilku słowach i na rzeczywiście dziękczynieniu i czytaniu pism. I tyle. Przypominał bardziej ucztę niż jakąś skomplikowany system ofiarniczy. Więc po pierwsze tutaj też nie ma jakiegoś wielkiego kultu. No to można powiedzieć, no to nie wiem, co mogło do tego kościoła zachęcać. Może ten caritas, czyli ta miłość między braćmi, którzy sobie wszystko dzielili. Tu oczywiście, tu nawet na Benedykt XVI w swoim wspaniałej encyklice Deus Caritas Est o tym wspomina, że to rzeczywiście było wielkim znakiem dla pogan, ale znów trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli jesteśmy bogatym człowiekiem w starożytnym Rzymie, no pracujemy na naszą rodzinę, to mamy taką wielką ochotę te pieniądze oddawać? No bo jeżeli jesteśmy biedakiem, który nic nie ma, no to rzeczywiście można do tego kościoła wstąpić i ktoś się mną zajmie. Na przykład jestem wdową, oni pomagają wdowie, no jestem sierotą, no to też ktoś mi pomoże. Ale że jestem człowiekiem bogatym, przecież te pieniądze się musiały, proszę Państwa, skądś brać. To nie było tak, że te pieniądze brały się z nieba. My byśmy chrześcijanie tak chcieli, żeby Pan Bóg nam tak zrzucał te pieniądze z nieba, natomiast no niestety tak to nie funkcjonuje, więc skąd się te pieniądze brały? Tutaj mówiłem o tej klasie średniej, o tych bogatych kobietach najpierw, ale potem ogólnie nawet mężczyznach, którzy mieli pieniądze, często to byli dostojnicy rzymscy, pojedynczy. Ale taki majątek naprawdę Kościołowi niezwykle mocno pomagał. Kościół katolicki wręcz od początku swojego istnienia całą tą pomoc ubogim nawet skodyfikował, że tak można powiedzieć, bo przecież mamy diakonów, którzy się zajmowali nie liturgią jak dzisiaj, tylko głównie zajmowali się pomocą. W 250, ja cały czas mówię 2000, bo to takie małe daty, że rzadko się coś takiego używa, w 250 roku Rzym był podzielony na 7 takich, można powiedzieć, regionów. Biskup Rzymu miał 7 diakonów i oni musieli tam dbać o tych biednych, nie tylko chrześcijan. proszę Państwa, mamy dowody na to historyczne, że diakoni kościoła chrześcijańskiego oczywiście w pierwszej kolejności starali się pomagać braciom w wierze, ale ostatecznie pomagali każdemu, jak tylko było ich stać, ponieważ to też był pomysł na ewangelizację, tak? Tych najniższych warstw społecznych pomagamy im po prostu, nie musimy im ciągle mówić o Jezusie, dajmy im trochę chleba, niech oni się zorientują, niech oni zastanawiają się, kto to w ogóle im to pomaga. No więc tutaj mamy pewien taki rozdźwięk. Ten Caritas oczywiście przyciągał ludzi, ale przyciągał tych ludzi biednych, natomiast co z tymi ludźmi bogatymi? Co ich zachęcało do tego, żeby w kościele trwać? Kościół nam się często kojarzy z budynkami kościoła. Tak naprawdę pierwszy kościół, który nam się zachował, który można oglądać, pochodzi z 230 roku naszej ery. On się znajduje w Syrii. To jest taki malutki budyneczek. To jest takie potwierdzenie archeologiczne, że kościoły pierwszych wieków spotykały się w domach prywatnych, bo to jest dom prywatny, tylko tak można powiedzieć, trochę przebudowany na kościół. I tak naprawdę pierwszy kościół, ten po Pawle zaraz i tych pierwszych wieków, nie ma żadnych świątyń, nie ma żadnych ołtarzy. To jest wszystko jest w jakiejś takiej kruchości, wszystko znajduje się w domach. Więc tutaj też nie mamy niczego, co by tych ludzi przyciągało, jakieś piękne budowle, jakieś piękne obrazy. Więc proszę mi powiedzieć, proszę się zastanowić nad tym, co tak naprawdę przyciągało tych ludzi do kościoła katolickiego. No wiadomo, trzeba tutaj oczywiście, jak mówiłem, o tej relacji między mną a Bogiem. Ta relacja oczywiście, jeżeli mamy, i ja w to wierzę, jeżeli mamy Boga prawdziwego, to On do nas się odzywa, do naszego serca, więc tutaj na pewno jest to jakieś wytłumaczenie. Natomiast, proszę Państwa, chciałbym tylko Państwu uświadomić, że człowiek, który się w tamtym czasach nawracał, no to miał strasznie ciężkie życie. My sobie tak myślimy, że religia chrześcijańska to była rzeczywiście jakaś religia i ktoś, kto żył w świecie pogańskim, no to bóstwa pogańskie, no to wiadomo, w jaki sposób nie ingerują w nasze życie, więc nagle jego życie duchowe wzrastało. On nagle stawał się taki, można powiedzieć, uduchowiony strasznie i nagle zaczął się interesować religią. Ale chciałem Państwa wybić troszeczkę z takiej mentalności. Proszę Państwa, cały świat pogański to był świat religijny. To znaczy, że człowiek, który rodził się w świecie pogańskich, to nie było coś takiego, że on uważał, że ci bogowie, tak jak dzisiaj niektórzy ateiści uważają, to tam opium dla mas. Proszę Państwa, na przykład w starożytnym Rzymie, proszę sobie wyobrazić, że na jeden dzień w pracy przypadał i jeden dzień wolny od pracy. Ale ten jeden dzień wolny od pracy, to tak jakbyśmy mieli, proszę Państwa, pracowali poniedziałek, środa, piątek, niedziela, tak? Wyobraźmy sobie taką sytuację, resztę dni wolnych. Te dni wolne od pracy to były dni kultu. Człowiek w świecie starożytnym od dziecka, przynajmniej 3-4 dni w tygodniu spędzał w świątyni, oddając cześć bogom. Oczywiście, proszę Państwa, bardzo ważna sprawa. Kulty pogańskie nie miały nic wspólnego z moralnością, nie miały nic wspólnego z moim wewnętrznym przeżywaniem relacji do Boga. Kulty pogańskie to były kulty publiczne. Czyli uważano, że cała wspólnota, na przykład jakiegoś miasta, czy też jakiegoś terytorium, musi oddawać cześć Bogu. Tutaj to musi jest niezwykle istotne, aby ten Bóg się na nas nie zagniewał. Aby na nas nie zesłał, nie wiem, powódź, wojnę, głód. Dlatego ten kult musiał być kultem stałym, musiał być kultem całej społeczności, aby ten Bóg pogański, nie, patrząc na takie miasto, nie pomyślał sobie, że no tak, część tutaj oddaje mi hołd, a ktoś tam ma mnie gdzieś. No to ja im teraz pokażę. Nie wolno było w ten sposób postępować. Cały świat, proszę Państwa, starożytny był przesiąknięty religią. Gdy człowiek na przykład brał pożyczkę, to musiał przyrzekać na bogów. Gdy człowiek brał ślub, no to przyrzekał na bogów. Proszę sobie wyobrazić te kobiety chrześcijańskie, które w domu no, żyły niechrześcijańskim, bo one się jako jedyne nawracały, a codziennie musiały brać udział w modlitwach z mężem do bogów pogańskich. Przynajmniej raz w miesiącu on musiał w domu złożyć na ołtarzu domowym ofiarę, i one musiały brać w tym udział. Ponieważ nie mogło być tak, że żona nie bierze udziału, bo to cała służba musiała brać udział. Wszyscy niewolnicy, wszystkie dzieci. Aby tylko Bóg się nie obraził. Więc taka kobieta no, miała po prostu sytuację no, dla jej sumienia tragiczną. Święty Paweł jasno określa, że nie można brać udziału w kultach pogańskich. To zdanie, te zdania, bo to jest w kilku miejscach Nowego Testamentu, sprawiły, że chrześcijanie od samego swojego początku byli na bakier z państwem. To znaczy tak naprawdę państwo rzymskie nie było źle nastawione do chrześcijan za to, co chrześcijanie robili, tylko za to, czego chrześcijanie nie robili. Twierdzono wręcz, że chrześcijanie to są ateiści, proszę państwa, bo oni nie mają świątyń, nie mają kultu, oczywiście ten kult istniał, ale nikt go nie rozumiał z zewnątrz, więc tak naprawdę obrażają bogów, bo gdyby chrześcijanie, to jest niezwykle ważne, od początku budowali swoje świątynie i od początku w tych świątyniach na przykład modlili się za Rzym, tak? Czy też za cesarza. Dodatkowo, czyli tak, oprócz modlitwy do Jezusa Chrystusa, modliliby się do cesarza, ponieważ od cesarza Augustyna, to jest mniej więcej 40 rok naszej ery, gdy on na to wpadł, kult cesarza jest kultem boskim, to znaczy cesarz jest Bogiem. Wcześniej tak nie było. Proszę sobie to zauważyć, jakie to bliskie czasom Jezusa, prawda? Bo to w zasadzie Jezus umarł, a tutaj cesarz uznaje się za Boga. Mi się wydaje, że to demon, no to jest moje prywatne oczywiście zdanie, demon to w odpowiednim momencie zaaranżował, tak? Gdyby chrześcijanie oddawali tę cześć cesarzowi, jednocześnie oczywiście, nikt im nie zakazałby oddawania cześci Jezusowi Chrystusowi, to sprawa byłaby prosta. Proszę państwa, panteon rzymski to tak naprawdę nie jest tylko Jowisz, Saturn, Zeus, my tu mówimy, Zeus to jest to samo co Jowisz. Oczywiście, że tak, ale oczywiście, że nie, ponieważ w starożytnym Rzymie były świątynie Jowisza i były świątynie Zeusa. Panteon rzymski jest olbrzymi, ponieważ Rzymianie mieli taką zasadę taktyczną, genialną według mnie, że jak podbijali jakiś teren, przypuśćmy Galię, to szukali świątyni, największej, najlepiej świątyni i szli do tej świątyni nie po to, żeby ją zniszczyć, żeby tamtego Boga przywrócić, a postawić swojego, tylko składali ofiarę tamtemu Bogu, dziękując, że on się wyparł swoich, a wsparł Rzymian. I mówili mu wtedy temu Bogu, że go przyjmują do panteonu, tak w skrócie, rzymskiego. W związku z tym, proszę państwa, religia rzymska to był taki miszmasz, tam było pełno bogów. Każdy pewnie Rzymianin złapany na ulicy nie potrafiłby wymienić wszystkich i tak naprawdę można było wyznawać, co się chciało. Problem polegał tylko na tym, że trzeba oprócz tego było modlić się za to imperium, a najlepiej modlić się za to imperium do cesarza. No i tutaj już na to zgody chrześcijan nie było. I jak Żydzi też nie mogli się modlić za cesarza, to jednak Żydzi byli, można powiedzieć, religią znajomą i obłaskawioną. Wiadomo było, że ci Żydzi mają jakieś tam swoje kulty, swoje problemy, ale też mają świątynię i też w tej świątyni modlą się za pomyślność cesarza, oczywiście nie dodając, że cesarz jest Bogiem. Więc na to pozwalano, chociaż na Żydów też rzeczywiście z powodów religijnych patrzono troszeczkę na bakier. Natomiast chrześcijanie to było coś nowego. To była dla nich jakaś sekta po prostu, to jest taki jakiś nowum, które nie wiadomo skąd się wzięło. Dlatego też państwo rzymskie od razu było negatywnie nastawione do chrześcijan. Oprócz państwa rzymskiego, proszę państwa, to też negatywnie nastawieni byli ludzie, którzy widzieli na przykład, że sąsiad, do tej pory pobożny człowiek, pobożny, czyli taki, który brał udział w kulcie, przestał brać udział w kulcie publicznym. No to nuż ten Bóg się obrazi. Tertulian zostawia takie dość interesujące zapiski. On sobie to zbierał, że tak powiem, chodząc po ulicy. Na przykład niektórzy to łącznie z imieniem i nazwiskiem. Proszę państwa, mamy takie zapiski. Na przykład Gaius Seius. Dobry człowiek, tylko chrześcijanin. Prawda? Czyli stwierdzenie, że ktoś jest dobry, tylko chrześcijanin, dla człowieka rzymskiego, no jeżeli ktoś był dobry, no to musiał być dobry, czyli musiał być dobry przed Bogiem. Czyli musiał być dobry przed swoimi bogami, musiał składać odpowiednie ofiary. Jak przestawał, to stawał się człowiekiem jakimś niebezpiecznym i trzeba było na niego patrzeć na bakier. To jest niezwykle ważne, aby zrozumieć, dlaczego na przykład już za Nerona wybuchły prześladowania chrześcijan. Te za Nerona znane nam przez Sienkiewicza uznajemy za jakieś największe prześladowania. One wcale nie były największe. Dotknęły tylko Rzymu i zresztą dotknęły tylko pewnej grupy osób. Natomiast prześladowania wybuchały co jakiś czas. Ponieważ jak coś siekolwiek działo, Tertulian wręcz mówi, Nil wyleje, jest susza, jest głód, chrześcijanie do Lwów. Cokolwiek by się nie działo, to trzeba było znaleźć winnego. To jest nasze standardowe ludzkie myślenie. No to jeżeli szukamy winnego, a wierzymy, że wszystko zależy od bogów, bo tak wierzył człowiek Rzymu, no to trzeba znaleźć tego, który tych bogów obraża. A kto może obrażać bogów w pierwszym miejscu, jak nie ten, kto nie składa im należnych ofiar. Stąd też te prześladowania wśród, można takie powiedzieć, plebsu Rzymu. Bo co innego zupełnie elita rzymska, a co innego plebs rzymski. I tu chrześcijanie mieli swoje życie zagrożone. Te prześladowania, proszę państwa, wybuchały co jakiś czas i często były prześladowaniami takimi, można powiedzieć, lokalnymi. Na przykład mamy piękny opis z 180 roku naszej ery, w którym to w takim miasteczku Scylium w północnej Afryce, bo w północnej Afryce chrześcijaństwo rozwija się w tym czasie najsilniej, przed prokonsura przyprowadzono grupę ludzi, dowodził nimi tak zwany Speratus, to było jego imię, którzy byli oskarżeni o to, że nie oddają hołd cesarzowi. To była grupa chrześcijan, która nawet ze sobą przyniosła listy Pawła, żeby się tłumaczyć, natomiast oczywiście ten prokonsul tego nawet nie chciał czytać i oni się tłumaczyli, że są ludźmi dobrymi, że są ludźmi płacącymi podatki, że są ludźmi, którzy nikomu źle nie życzą, ale nie mogą oddać hołdu cesarzowi jako Bogu. On ich trzymał 7 dni w więzieniu, aby wybić im głupoty z głowy, ale ostatecznie oni musieli oddać życie. Co ciekawe, dostajemy tą informację ze źródeł pogańskich i tam jest napisane w tych źródłach pogańskich, że oni wyznawali Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli już ten 180 rok, a już to rozumienie Trójcy Świętej u nich przetrwało u nas w źródłach pogańskich. Nie możemy uważać, że poganie po prostu sobie to wymyślali, więc tutaj było ich, wiara była duża. Oni rzeczywiście życie oddali i takie prześladowania, proszę państwa, lokalne wybuchały bardzo często. Natomiast te tak zwane wielkie prześladowania chrześcijan, to w szczególności były lata już późniejsze, czyli na przykład około 250 roku za Decjusza takie prześladowanie wybuchło, czy też już 8 lat później za Waleriana w północnej Afryce, gdzie zginął święty Cyprian, biskup Kartaginy, to była taka, można powiedzieć, największa persona, która oddała życie. Natomiast największe prześladowania, tak zwane wielkie prześladowania, były za Dioklecjana. One wybuchły w zasadzie 303 rok, tak mniej więcej od 303 do 305 roku, gdzie Dioklecjan już nie prześladował chrześcijan dlatego, że oni nie chcieli oddawać tylko i wyłącznie kultu, czy też dlatego, że uważał, że, nie wiem, ofiarowują dzieci w swoim kulcie, natomiast dlatego, że widział, że Kościół już jest tak potężną instytucją, że jest państwem w państwie. I tak naprawdę on pod koniec swojego życia, można powiedzieć, na łożu śmierci, rzeczywiście mamy takie zapiski, twierdzi, że on nigdy nie chciał niczego złego od chrześcijan jako od ludzi, tylko że chciał ratować państwo rzymskie, bo twierdził, że nie można tworzyć państwa w państwie, a dla niego tym był już Kościół katolicki w tamtym czasie, czyli jakaś zupełnie inna organizacja, niezależna od jego organizacji. Proszę państwa, no to jeżeli tutaj opisaliśmy sobie do tej pory, co nie przyciągało chrześcijan pierwszych do Kościoła, opisaliśmy sobie tą tragiczną ich sytuację, związaną z zupełnym niezrozumieniem ludzi, którzy żyli wokół nich, no to trzeba sobie odpowiedzieć, proszę państwa, co chrześcijanie tak naprawdę mieli. Co tak naprawdę sprawiało, że ludzie do chrześcijan garnęli i zostały takie zapiski, znamy to zdanie na pewno, spójrzcie na nich, jak oni się miłują. To jest takie zdanie dość często powtarzane o tym kościele pierwszych wieków, że rzeczywiście poganie, patrząc z boku i nie rozumiejąc zupełnie tego kultu, często też będąc przeciwnym tego kultu, tak naprawdę nie potrafili zaprzeczyć, że ludzie kościoła, no to rzeczywiście są ludzie, którzy żyją według jakiegoś innego ducha. I tym czymś, oprócz rzeczywiście wiary, którą, jak stwierdziłem wcześniej, nie można ocenić, była moralność chrześcijańska. Jeżeli weźmiemy, proszę państwa, sobie choćby Nowy Testament, to proszę zauważyć, że tam w zasadzie non-stop mamy o tym, jak człowiek się powinien zachowywać, co powinien myśleć o drugim, jak się powinien do niego odnosić. No jest to taka szkoła moralna, którą świat starożytny w zasadzie nie znał. Bo jeżeli chodzi o moralność filozofów greckich, no to rzeczywiście jest to jakaś moralność. Natomiast, proszę państwa, religię, nawet grecka, religia rzymska, ta, o której tutaj wcześniej mówiłem, nie ma nic wspólnego z moją moralnością. To znaczy, ja mogę być największym zbrodniarzem, ale jeżeli oddaję ofiary Bogom, no to jestem człowiekiem pobożnym. W chrześcijaństwie było to oczywiście niemożliwe. Chrześcijanie dość mocno stawiali na tego ducha, na to wewnętrzne moje usposobienie, na to, czy jestem człowiekiem dobrym, czy też jestem człowiekiem złym. Wręcz przecież znamy te słynne fragmenty z Nowego Testamentu, że jeżeli nienawidzisz brata swego, a mówisz, że znasz Boga, no to nie znasz Boga. Mamy taki piękny dokument, to jest list do Diogneta, w którym autor pisze, proszę pozwolić, że przeczytam. Chrześcijanie nie odróżniają się od innych ludzi, ani jakimś specjalnym terytorium, ani językiem, ani zwyczajami. Nie zamieszkują osobnych miast, nie mają własnego języka, nie prowadzą jakiegoś osobliwego trybu życia. mieszkają w miastach greckich i barbarzyńskich, jak komu wygodnie, a mimo że w ubiorze, jedzeniu i we wszystkich innych sprawach idą za zwyczajami miejscowymi, prowadzą tryb życia cudowny. I jak to wielu wyznaje, niewiarygodny. Proszę Państwa, tak jak wszyscy żenią się, wychodzą za mąż, rodzą dzieci, ale nigdy nie zabijają nowego życia. Proszę Państwa, moralność chrześcijańska to było coś, co tak naprawdę pozwoliło Kościołowi, pozwoliło nam wejść na tą, można powiedzieć, teatr historii i w tym teatrze się utrzymać. Chrześcijanie od początku uznawali, tak jak tutaj przeczytałem, świętość życia, uznawali, że trzeba sobie pomagać, uznawali, że drugi jest człowiekiem, a nie narzędziem, mimo że jest niewolnikiem. Na przykład, znamy te fragmenty też Pisma Świętego. I to tak naprawdę sprawiało, że mimo prześladowań, które często kończyły się śmiercią, chrześcijanie się rozrastali. Jak powiedziałem Państwu na początku mojej wypowiedzi, dość mocno zachęcił mnie do tego tematu papież Franciszek. I tutaj już tak na koniec chciałem Państwu powiedzieć dlaczego. Papież Franciszek jest niesamowitym papieżem. Ja jestem zachwycony tym człowiekiem. Natomiast nie jestem zachwycony do tego, że on pięknie macha i głaszcze dzieci i błogosławi chorych, bo dokładnie to samo robił Jan Paweł II, dokładnie to samo robił Benedykt XVI. Ja pamiętam, jak Benedykt XVI błogosławił człowieka chorego na trąd, mogąc się zarazić, nie miał z tym żadnego problemu. Tu papież Franciszek nie jest żadnym nowym, tylko nie wiem dlaczego wtedy media o tym nie mówiły, a teraz to rozgłaszają. Natomiast proszę Państwa, jeżeli weźmiemy adhortację apostolską papieża Franciszka i tego ducha, który on chce przekazać, to jest duch pierwszego Kościoła. Czyli nie kult, nie formalność, a duch. Duch i nasze wewnętrzne przeświadczenie, że rzeczywiście Chrystus żyje. Ostatnio przeczytałem tą wypowiedź papieża Franciszka, w którym on mówi, że ma dosyć, jak w kościele mówi się non-stop o aborcji. Niektórzy ludzie się oburzyli, łącznie nawet z biskupami. Czytałem wypowiedź kardynała Burke'a, który powiedział, że on nie rozumie papieża, jak papież może coś takiego w ogóle powiedzieć. Natomiast jeżeli przeczytamy całą wypowiedź papieża, no to ona jest, proszę Państwa, fundamentalna. Papież mówi, że ma dosyć mówienia o aborcji, ponieważ o aborcji już jasno wypowiedział się katechizm Kościoła katolickiego, a on jest synem Kościoła i nie ma zamiaru nic zmieniać w katechizmu Kościoła katolickiego, ale on chce, aby chrześcijanie, aby kapłani nie tylko, ale żeby każdy chrześcijanin mówił wszystkim o Chrystusie. Czyli o tym, o czym mówiono w pierwszych wiekach. Ludzie zachęcali, przyjdźcie do nas, zobaczycie jak się kochamy, spotkacie Chrystusa. To ze spotkania z Chrystusem narodziła się ta moralność. To ze spotkania z Chrystusem narodziło się to przeświadczenie, o którym przed chwilą Państwu czytałem, że chrześcijanie nigdy nie zabijali dzieci. Tu nie chodziło tylko o te małe dzieci, tylko także o dzieci nienarodzone. Świętość życia w kościele katolickim była od początku, mimo że nie znajdziemy żadnego nakazu w Piśmie Świętym Nowego Testamentu o tym, żeby nie usuwać ciąży, czy też nie zabijać dzieci. Tam nie ma nawet o tym słowa. W pismach ojców Kościoła też o tym słowa nie ma, natomiast już w tak zwanych didaskaliach, czyli didache, to jest taki, no, można powiedzieć, podręcznik życia chrześcijańskiego, taki pierwszy, który znamy, jest to wręcz opisane jako standard. To znaczy chrześcijanie nie zabijają dzieci. Jest to po prostu rzeczy nie do ogarnięcia, gdyby było inaczej. To było, proszę Państwa, rzecz, która wypływała sama przez się. Przez to, że my poznajemy miłość prawdziwą, przez to, że my poznajemy źródło życia, nie możemy tego życia odbierać. Tym moim dzisiejszym spotkaniem chciałem Państwa wszystkich zachęcić do tego, żeby rzeczywiście głosić naszym bliskim, tym, którzy nie znają Chrystusa, a przede wszystkim Chrystusa. Nasza moralność, proszę Państwa, jest wynikiem spotkania z Jezusem Chrystusem, a nie potrzebą. To znaczy nie trzeba być najpierw moralnym, żeby poznać Jezusa Chrystusa. Można być największym grzesznikiem, tylko trzeba poznać Jezusa Chrystusa, a potem człowiek się zmienia. To jest ta kolejność, o której mówi papież Franciszek i to jest ta kolejność, którą Duch Święty dawał pierwszemu Kościołowi. Ci ludzie, którzy się nawracali z religii pogańskiej, to często byli ludzie, to byli wielcy grzesznicy. No, Paweł mówi non-stop o sobie, że jest wielkim grzesznikiem. My na to patrzymy trochę jak przez palce. Uznajemy, że no, on tak sobie może mówić, ale dlatego też zachęcam, żebyśmy patrząc na przykład naszych braci pierwszych chrześcijan, którzy mieli odwagę oddawać życie, którzy tak naprawdę nie różnili się niczym od świata, jakby się na nich patrzyło z zewnątrz, byli ludźmi normalnymi, aby szukać tego ducha w sobie. Aby szukać tego ducha w sobie, bo Pan Bóg go udziela do dzisiaj, bo tak jak wspomniałem na samym początku, On nie chce, żeby Kościół trwał tylko dlatego, że ma takie widzimisię, ale dlatego, żeby ten Kościół zbawiał świat. Dziękuję, proszę Państwa, słyszymy się za miesiąc. Za miesiąc porozmawiamy sobie o najważniejszym człowieku w historii Kościoła, który nie był opisany w księgach Nowego Testamentu, czyli o cesarzu Konstantynie. Dziękuję i do usłyszenia.